Pan Edward Zimmerman w dalszym ciągu będzie dzisiaj opowiadał Państwu o wojennych losach swojej rodziny. Przypomnij mi najważniejsze wydarzenia z pierwszej części tej niezwykłej historii. W sobotni zimowy jeszcze poranek 1940 roku pod dom państwa Zimmermanów w Śmigłowie podjeżdżają saniami sowieccy żołnierze. Krótka rewizja i 30 minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Specjalnym transportem, szałonem, tak jak pozostałe polskie rodziny, zostają deportowani w lasy tajgi syberyjskiej.
Przychodzi rok 1941. Sytuacja na arenie politycznej Europy ulega poważnej zmianie. Rosja szuka sojuszników. 1 kwietnia zawiera pakt o przyjaźni z Jugosławią, a 2 tygodnie później układ o nieagresji z Japonią. W czerwcu wybucha wojna niemiecko-radziecka. Wcześniej zawarte pokojowe układy z hitlerowskimi Niemcami Rosja uznaje za nieważne. Pod Moskwą rozpoczyna się radziecka kontrofensywa.
Wychodzi amnestia. Polscy zesłańcy mogą na własną rękę opuścić zapluskwione syberyjskie baraki i szukać pracy w radzieckich kołchozach. Chociaż do najbliższej stacji z miejsca zesłania Zimmermanowie mają 300 kilometrów, z pomocą życzliwych ludzi udaje im się dotrzeć do Kanska nad Jenisiejem.
No, na początku w Kansku to było tak, że w okresie letnim ojciec załatwił taką pracę, to była praca prawie dla całej rodziny, bo to było tak, rodzice, no i siostra starsza i ja, bo ci troje to już byli młodsi. Więc załatwił w takiej, jakby u nas powiedzieć, gospodarka komunalna, zaangażował się i nas po prostu jako pastuchów do pasienia bydła. A to było ogromne stado bydła, nie tam, że 10 czy 20 krów, takie stado liczyło około 600. Przypuśćmy sztuk bydła, no między innymi tam trochę kóz było w tym tego, a takich stad w tym Kansku to było 3, a myśmy mieli numer 3 właśnie, tabun to się nazywało, takie stado, tabun numer 3. No i w tym polegało to na przykład na tym, że rano, w czas rano trzeba było iść do miasta, mieliśmy takie żelazne trąbki, jak to na kolei mają, tą trąbkę, no odjęcie, jaka tam była, to nie chodziło o melodię, tylko żeby dmuchać w tą trąbkę, wydawało głos. No i ci Rosjanie, bo każdy Rosjanin miał prawo trzymać jedną krowę, przypuśćmy tego. No a dziecko, co z tą krową w lecie robić? No trzeba było gdzieś to paść. Więc oni płacili do tej gospodarki komunalnej, do przedsiębiorstwa, a oni nas znów zatrudniali jako tych pastuchów. I myśmy te krowy paśli, więc rano udawałem się do takiego przedsiębiorstwa, tej gospodarki komunalnej. Oni tam mieli, hodowali buchaje do każdego stada, więc ja tam szedłem, dawali mi tego buchaja, czyli byka. I ten byk miał nazwę, nazywał się krokodyl. Więc najpierw brałem tego byka, no i po prostu ja go luzem pędziłem po prostu po ulicy. Miałem bat taki, czyli ten bicz rosyjski. A bicz to był taki, że czonek tego bata był krótki, z tym, że takie ogniwa były coraz cieńsze. Tak jakby najpierw był gruby, tak jak ten gruby palec, przypuśćmy, coraz cieńszy, i na końcu był taki rzemyk. Także to był bardzo skuteczny przy pasieniu bydła na tym. No pędziłem przez ulicę. No, ulice były takie, że nam chodniki były drewniane i każdy miał to ogrodzone, drewniane ogrodzenie każdy miał i swoją krowę wypuszczał na ulicę, więc się zbierało jedna, dwie i tak dalej, 20, 100 i tak dalej. Ja pędziłem tego byka tego jedną ulicę, ojciec tam drugą, mama trzecią i tak dalej, te ulice się później tam krzyżowały w jednym miejscu. Nazbierało się ogromne stado tego bydła, no i to pędziliśmy za miasto. Tam nic nie było, tylko wielkie pałacie, łąka taka ogromna, że tam te 3 stada się aż pasły przecież, a nawet tam na środku gdzieś tego pastwiska były takie ogromne krzaki i tam był więzień rosyjski, więźniów tam trzymali. Miałem nawet takie zdarzenie, że jak paśliśmy te krowy, a między innymi były, jak zaznaczyłem, też kozy, no i jedna koza po prostu oddaliła się i poszła, a kozy lubią ogryzać te krzaki tego. No i nie tego, do domu w wieczór nie przypędziliśmy i Rosjanka miała do nas pretensje, mówi tego, no straciliście moją kozę, przecież ja wypuściłam do pasienia i nie ma kozy. No ja mówię, no trudno, no przecież tego, no była, ale widocznie poszła tam na te, gdzie te krzaki, to więzienie jest, widocznie tam zginęła. Kobieta podała nas do sądu tam w Rosji. że pastuch, przypuśćmy, albo sam ukradł na mięso, albo coś tego. No i wiadomo co, no koza się ich straciła, a mieli pretensje do nas, bo w każdym razie oni płacili za pasienie. No podała do sądu, ale sąd później by doszło do tego, że za jakiś czas, to jeszcze nie było, to za jakiś czas doszło do tego, pasiemy te krowy. Krowy narobiły, wtedy zaczęły ryczeć i tak dalej, zbierają się w jedno miejsce, a krowy jak poczują padlinę, to właśnie to robią, że ryczą i tak dalej, kopią nogami i tak dalej. Się okazało, że ci więźniowie tą kozę tam złapali, tylko tam zakopali te rogi i tak dalej, no i tam już tam było, ten zapach był i tak dalej. No i w ten czas jak była ta sprawa w sądzie, to ja mówię tak i tak, no koza jest taka, że ją nie upilnuje, a ja my się też nie możemy zbliżyć do więzienia, bo więzień jest pilnowany przecież, więc nie było wyjścia. Także myśmy zostali uniewinnieni w sądzie, a jeszcze na szczęście to było dla mnie wielka właśnie w ten czas nawet radością, bo znalazłem pod ławką 30 rubli, że tam ktoś zgubił, a ja ich znalazłem. Що я лісом видів, бьосом пьос пахлобочку варив, на хвосту котел повесив, через уши дым летел.
Hey, раз и еще раз, и еще много, еще раз.
Если ходил о едзене, ну то всичко было на картки. Але что, яке мы ж мели прежитие, я идонц до склепу, а живность куповали ж мы на картки раз на целый тиджень, припустим, того. Я идонц до того, до склепу. Miałem te kartki na całą rodzinę, przecież nie dla siebie, bo i dla dzieci, znaczy dla siostry, i dla brata, i dla rodziców. I kupując tego, no nie wiem, albo mnie ukradli, albo zgubiłem w tym sklepie, nie wiem. W każdym razie na cały prawie miesiąc zgubiłem kartki. No to w ten czas już taki głód był niesamowity, że naprawdę nie było skąd tego wyżywienia zdobyć, bo pieniędzy też nie było, bo zarobek, to jaki tam był zarobek. Więc różnie chodziło się po tego, na kołchozowe takie pola, chociaż to też nie wolno było. Rano na przykład trzeba było wyjść na kołchozowe pola i zbierać te kłosy na przykład, które tam zostały pszeniczne, i nawet, żeby tylko wyłuskało się tam tą pszenicę, w całości się już ugotowało, ważne, żeby tylko było co zjeść po prostu tego. Różne, nawet takie w zimie na przykład, to, bo to w ten czas było lato, ale w zimie na przykład to i kapustę taką, co Rosjanie powyrzucali, tośmy ze śmietników brali i gotowało się. A były nawet takie przypadki, żeśmy z psa mięso też jedli tego, bo głodny to i brzytwy się tam chwyta, czy tonący, tak samo i my. To głód to nie ma po prostu tłumaczenia, to człowiek by nie jadł nie wiadomo co. A teraz jeszcze wrócę do tego, jak paśliśmy te krowy, no to też przypuśćmy. Ja miałem takie specjalne poczaski, to się po rosyjsku nazywało kapkany. Ja tam łowiłem w chomiki, czyli susły. Zawstawiałem to do tych nor tego i tam się jak wychodził taki suseł z tej dziury, łapał się w to, ściągałem skórkę normalnie i gotowaliśmy to. No było to mięso takie cuchnące, wiatr, nie było smaczne, no ale jak nie było co jeść, to i tego się człowiek chwytał. A jeszcze drugie też przy tym pasieniu tego bydła, to miałem tak, że na to pastwisko gdzieś tam z kołchozów wypędzili na pasienie stado ogromne gęsi. No jak już później wieczorem zabierali te gęsi do swoich tych zagród czy coś takiego, gdzieś tam się te trzy gęsi zawieruszyły, a były tam takie krzaki też takie. No to jak już stado pognali do domu, poszłem tego i te trzy gąski po prostu tym biczyskiem tego po główce pozabijałem. Później wieczór poszłem i tego przynieśliśmy te gęsi do domu. No było trochę mięsa, było też trochę piórek na poduszki, no i tak się człowiek ratował jak mógł. Wasadury w agarodzie pajmali Kitajca, położyli na pieniogę, odrubili ruki.
Hej, raz i jeszcze raz i jeszcze mnogo, jeszcze raz.
Mama ciężko chorowała, bo jakbyśmy paszli to bydło, to mama się przeziębiła po prostu tego, bo to te jesienie były zimne i tak dalej, i dostała po prostu takie, no, ją kolano bolało bardzo, to kolano ją i spuchło, dłuższy czas chorowała. No jak już była takie stan prawie, że beznadziejny, że nie mogła nic dzieciom pomóc i tak dalej, to najmłodsze, te troje, czyli siostry najmłodsze i brata zabrali do domu dziecka, nawet ich zabrali najpierw do rosyjskiego domu dziecka, ale później, bo w związku z tym, że był ten istniał ten Związek Patriotów Polskich i dzięki temu ojciec nawet, to znaczy może tam jednostka wojskowa przysłała nam takie nawet zaświadczenie, że ojciec służy wojsku, więc przenieśli ich po prostu do Polskiego Domu Dziecka, do Balszoj Yerby. A ja z starszą siostrą pracowaliśmy w ten czas tego, jak oni poszli do domu dziecka. I pracowaliśmy, to ciekawe też tego, że oni tam zatrudnili, tak na przykład, pracowaliśmy w polowej jednostce wojskowej rosyjskiej. Ja tam, no i mieszkaliśmy tam w Ziemlance. Ziemlanka to jest taki duży, no, wykopany dół, ogrodzony takimi żerdziami. I troszkę tam słomy danej, obsypane ziemią, góra tak samo, żerdzie, no tam takie, z takim spadem, żeby było malutkie okienko i schodki na dół i w takim czymś się mieszkało. Po prostu to no, jednostka wojskowa, ale polowa się to nazywała. Mimo to, że front był przecież bardzo daleko, ale myśmy tam mieszkali. Ja zamieszkałem u takiej jednej polskiej rodziny. Oni mieli takiego chłopczyka małego, nawet im tam pomagałem to dziecko bawić troszkę, no ale byłem też zatrudniony w tej jednostce jako pastuch. Pasłem tam bydło i świnie pasłem w tej jednostce wojskowej, a siostra była tam zatrudniona jako sprzątaczka. No później była taka sytuacja, że tak siostro mówimy i tego mówimy, no oni są, mówię, w tym sierocińcu, my tu pracujemy ciężko jeszcze i tak dalej, tego. Starajmy się, żebyśmy się dostali do nich tam jakoś tego. Nawet nie wiemy dokładnie, gdzie oni są. Są w sierocińcu, ale nawet adresu już by nie wiedzieli w ten czas tego. No to do tego udaliśmy się do tego NKWD w Kancku, żeby nas skierowali do tego sierocińca, tam do sióstr. Skierowali nas do ruskiego domu dziecka. No to przecież tutaj naszych sióstr nie ma, brata nie ma, no to co oni, gdzie oni nas dali? Uciekliśmy z tego sierocińca, wróciliśmy z powrotem do Kancka i udaliśmy się na to NKWD i mówimy, my chcemy być tam, gdzie są siostry i brat. No ci widzą, że nie ma wyjścia z nami tego, dali nam taką putiowkę, czyli skierowanie i tam był termin wyznaczony 3 dni, adres był podany, Balszaja Yerba i tam do tego, do takiej stacji kolejowej, stacja Son, macie dojechać i tam około 30 kilometrów znajduje się ta Balszaja Yerba i tam są wasze siostry i brata. I w ten sposób, dzięki temu, żeśmy dostali to skierowanie, pojechaliśmy do tej Balszaj Yerby. No a jeszcze mogę powiedzieć, że siostra do dzisiaj ma taką walizkę, na której myśmy po prostu podróżowali, bo na tej walizce siedzieliśmy, na tej walizceśmy spali i w ogóle tego, bo przecież długo to trwało, ta podróż, to ci Rosjanie też patrzyli, jakośmy byli po tych dworcach, co to za dzieci siedzą i tułają, gdzie oni to jadą i tak dalej. No ale myśmy byli na prawie, bo mieliśmy skierowanie i się wylegitymowaliśmy, gdzie się udajemy po prostu. Dzięki tej walizce właśnie to dużo takich dokumentów do dzisiaj posiadamy, te wszystkie zaświadczenia o śmierci ojca, o tym zaświadczeniu, że ojciec jest w armii i w ogóle inne tam jakieś świadectwa jeszcze sprzed wojny. Siostra ma nawet jakieś świadectwo na konia, że ojciec miał i tak dalej. Ona była silna walizka, zamykana na kluczyk i tak dalej. Te nawet wścibscy ci wychowawcy domu dziecka nawet nie mieli dostępu do tego, bo to było zamknięte. Когда Ленин помирал, Сталину приказал, чтобы хлеба не давал, сала не показывал.
Эй, раз, и еще много, еще раз.
Большая Yerba, то значит, то в том сирочинце, тожмы были, был то дом древняный, обок того дому стал такой меньший домик, но в том меньшем домку была кухня. А на той кухне еще был taki stryszek, że tam często no, nawet chłopcy z domu dziecka ukradkiem wchodzili tam i papierosy tak palili. No, nielegalnie po prostu, bo nie wolno było palić, a jeszcze na takim drewnianym strychu. Więc co, w domu dziecka, przypuśćmy, było tak, że no też było lepiej niż na własnym chlebie, dlatego że ile tego jedzenia było, to było, ale w każdym razie już człowiek nie musiał się samo to starać, tylko dostał gotowe. A ze względu na to, że nie było tego pożywienia zbyt dużo, no na przykład kto czuł się, przypuśćmy, z nas, chłopców, że jest głodny, to nawet kolejkę zamawiał, to znaczy, to jakby powiedzieć można, bili się o to, szło się do kierowniczki kuchni. Ja jestem dzisiaj chętny do noszenia wody do kuchni, bo ze względu na to, że studni tam nie było, a do tego, a wodę się brało do domu dziecka w ogóle i do kuchni z tej rzeczki Balszoj Jerby. A to było, ja wiem, chyba ze 100 metrów było. Także za przyniesienie pełnej, nanoszenie pełnej beczki tej wody, przypuśćmy około 200 litrów, to się dostawało kromkę suchego chleba dodatkowo do zjedzenia. Także to było dla takiego dziecka dosyć ciężkie. No a jeśli chodzi teraz o takie na przykład przyjemności, to co, ta w zimie na przykład ta rzeczka Balszaja Jerba strasznie wylewała. To była rzeczka, przypuśćmy, wąska, ale jak przyszły te mrozy, więc ta woda po prostu w jednych te zamarzała i wylewała. Tworzyła się ogromna, szeroka taka tafla lodu, że prawie wzrokiem nie można było ogarnąć. Więc chłopcy robili różne tam łyżwy. Drewniane łyżwy, bo nie było pieniędzy, łyżwa drewniana, spodem podbita takim drutem, przypuśćmy tego. No i wychodziło się na te tafle lodu i się jeździło. A wiatr tam był dosyć silny, to wystarczyło tylko stanąć na tym lodzie, to wiatr tak gnał, że tego, no ale później z powrotem, jaki było tego, znów pod wiatr się dostać tak daleko, no to nie sztuka z daleko zajechać kilometrami, ale nie tylko te łyżwy, bo i na sankach też jeździliśmy po tym lodzie, kijki takie mieliśmy tego drewniane, podkute tymi gwoździami, że się tylko podpierało i też bo uciecha była dla dzieci, frajda duża. W tym domu dziecka była szkoła taka podstawowa, czteroklasowa tylko, no więc świadectwa to były tak, że na zwykłym papierze, ja tu mam nawet w tym swoim tam wspomnieniach tego załączone ksera tych świadectw, zwykły papier, bo tam żadnych świadectw nie na zwykły, te podpisy, wystawione oceny, podpisy tylko kto uczył. Jeszcze powiem, w domu dziecka na przykład też jak w tej sali, gdzie chłopcy mieszkali, no był to dosyć duży pokój, nawet łóżka były takie piętrowe, że nie było miejsca dużo, to piętrowo się spało. Cośmy zrobili, podłoga drewniana, a pod tą podłogą była piwnica. W piwnicy były ziemniaki, więc my wydłubaliśmy tam nożami taką dziurę w tej podłodze. Mieliśmy taki drut, przypuśćmy, z 1,5 metra długi i przez ten drut po prostu kradliśmy te ziemniaki, dosłownie powiedzieć, bo jak, skoro to jest dla wszystkich wychowanków, a myśmy sobie chłopcy kradli te ziemniaki później, bo przecież były takie godziny, takie wolne dla siebie. Szliśmy do lasku, paliliśmy ogień i piekliśmy sobie te ziemniaki. No tak to się robi. Ech, jabłoczko da na tarełeczki, nadajeła mnie żyna, paj do gniewaczki, nadajeła mnie żyna, paj do gniewaczki.
Hej, raz, jeszcze mnogo, jeszcze raz.
No to była radosna chwila, jak powiedzieli, że wojna skończona, bo wojna się zresztą skończyła w 1945 roku, a myśmy dopiero w 1946 wracali. No ale była wielka uciecha, że w końcu nadeszła ta chwila, że możemy być w ojczyźnie. No w 1946 roku, w kwietniu wróciliśmy do kraju i wszyscy, jako myśmy wrócili z domem dziecka i wszystkie te sierocińce, te domy dziecka kierowali do Gostynina. To był taki dom rozdzielczy w Gostyninie. Gostynin rozdzierał po całej Polsce tych dzieci po prostu. Nas jako z Balszoj Jerby, najpierw dali nas do Wrocławia na 2 miesiące, ale później już na stałe do Szklarskiej Poręby. Także byliśmy w Szklarskiej Porębie w domu dziecka imienia Marii Konopickiej na ulicy Bronisława Czecha 12.
W przyszłym tygodniu swoimi wspomnieniami z czasów okupacji podzieli się z Państwem pan profesor Karol Kosek.